Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Pora na drobinę ekonomii. Przy telefonie profesor Eryk Łon, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i patrzymy, mamy za chwilę po miesięcznej przerwie kolejne w przyszłym tygodniu, pierwsze od tego miesiąca decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Mamy dane, z którymi nie wiem, czy do końca jest co zrobić, bo z jednej strony inflacja znowu wzrosła w sierpniu, a miała albo wyhamować, albo nawet nieco spaść, a z drugiej strony wskaźnik nastrojów menedżerskich jest rekordowo niski. Nie widzimy, jak gospodarka hamuje. No i co teraz powinna, zdaniem pana profesora, zrobić Rada Polityki Pieniężnej? Podnieść stopy, czy już zakończyć obecny cykl podwyżek?
No tak, właśnie pan redaktor słusznie powiedział, że tu w zasadzie są dwa rodzaje typu danych, które są z jednej strony dane o inflacji, które właśnie jakby rośnie, ale trzeba pamiętać, że jak z punktu widzenia byśmy patrzyli miesięcznego, to znaczy z miesiąca na miesiąc, jakbyśmy mierzyli stopę inflacji, to jednak następuje spowolnienie tego wzrostu inflacji. Znaczy, bo tutaj jak popatrzymy ostatnie, zwłaszcza dwa miesiące, to jest, ona rośnie co prawda, oczywiście ta inflacja rośnie, ale ona już mniej niż 1% w ujęciu miesiąc do miesiąca, co było gorzej, jakbyśmy spojrzeli nawet 3-4 czy
to
nawet...
To prawda, ale w lipcu i w czerwcu, bo na tym samym poziomie. Teraz konsensus był, że albo znowu się utrzyma, albo nawet nieco spadnie. Tak. Mało kto przewidywał, że ona wystrzeli. I to okej, jest mniej niż dobrze, mniej niż 1 punkt procentowy, no ale niewiele mniej niż 1 punkt procentowy.
Tak, znaczy z jednej strony właśnie ta inflacja jest to problem, natomiast moim zdaniem są pewne sygnały, jeżeli chodzi o inflację. Jakbyśmy patrzyli nawet z punktu widzenia inflacji, to uważam, że jak popatrzymy na przykład na ceny ropy, to znaczy z punktu widzenia kogoś, kto się interesuje rynkami finansowymi, to mogę powiedzieć, że jest na przykład na wykresie ropy takim rocznym, jak popatrzymy ceny ropy, jak się kształtowały w ciągu ostatniego roku, to jest taka jakby, technicy mówią o takiej formacji podwójnego szczytu, to znaczy to jest po prostu taki jakby sygnał na wykresie, który pokazuje, że stopa, znaczy, że cena ropy zaczyna spadać i to dosyć, i takie jakby następuje wybicie, nastąpiło wybicie właśnie niedawno tego sygnału jakby spadkowego. No i co, jeżeli on się zrealizuje? Oczywiście czynniki, które powodują ceny ropy, no są różne, to nie tylko techniczne, ale z punktu widzenia właśnie takiej technicznej strony, to jest dobra wiadomość, że być może właśnie inflacja i być może właśnie ceny ropy zaczną nadal spadać, bo one, jak popatrzymy ostatnie dwa tygodnie, ostatnie nawet cały miesiąc, no to jak zobaczymy, byście Państwo zobaczyli na wykresie, to przecież jeszcze nie tak dawno ceny ropy były ponad WTI na przykład, ponad $100 za baryłkę, a w tej chwili mamy już poniżej $90 za baryłkę, tam dzisiaj to jest $88, z tego co pamiętam. I nadal takie są właśnie tendencje, widać, że jest szansa, że to się zacznie obniżać w kolejnych tygodniach. Natomiast to ta druga dane, które pan redaktor powiedział, no właśnie, to czynniki związane ze wzrostem gospodarczym, ze sferą realną, to znaczy na przykład kwestia dynamiki produkcji przemysłowej i właśnie tych sentymentu menedżerów przemysłowych, no niestety są bardzo, bardzo słabe. Zobaczcie Państwo, że nawet miesiąc temu to było blisko tam 42, około 42 punktów, a teraz jest ledwie wyżej około 40 punktów. Także tu widać, nadal to niestety słabnie koniunktura. Poza tym też widzimy, że jednak nawet z projekcji NBP polskich, no wiadomo, że jeszcze nas czeka teraz, niedługo będziemy mieli projekcję kolejną, ale to będziemy wiedzieli więcej, bo NBP ma bardziej szczegółowe dane i na pewno nam to ujawni. Więc tutaj widać, że nawet z tych takich prognoz widać, że jednak gospodarka zwalnia dosyć mocno i to nie jest to mój też punkt widzenia, bo jak popatrzymy na przykład na Polski Instytut Ekonomiczny, który właśnie szef tego instytutu, doktor Arak, właśnie wypowiadał się, że on właśnie uważa, że nawet oni, właściwie on i jego współpracownicy uważają, że wrzesień to powinien być już koniec podwyżek. To znaczy on uważa, no właśnie, że niestety są niepokojące sygnały, że koniunktura bardzo zwalnia w gospodarce polskiej. No i dlatego po prostu trzeba tutaj bardzo być ostrożnym co do skali podwyżek stóp. I nawet on twierdzi, że być może we wrześniu należałoby nawet przystopować z podwyżkami.
Czyli już tak szybko, no a z drugiej strony ta inflacja niepokoi, jeżeli byłyby dalsze podwyżki stóp, jeżeli utrzymano by taką bardzo rygorystyczną politykę monetarną, to jakie mogły być konsekwencje? Mówi się, że w zasadzie Polska już kroczy w kierunku recesji, a strefa euro być może już się w tej recesji zameldowała.
No właśnie, bo tutaj jest ten problem, że jeszcze pamiętajmy, proszę Państwa, że mamy za rok wybory. Tak, znaczy z punktu widzenia cyklu wyborczego jest to bardzo niefortunne, bo gdyby teraz trzeba bardzo uważać, żeby za bardzo nie schłodzić gospodarki zbyt ostrą polityką monetarną. No bo wiadomo, że tutaj polityka monetarna działa w ten sposób, że ona działa z opóźnieniem. To znaczy te jakby efekty tej działania po prostu podwyżek stóp będą przede wszystkim za rok, zobaczymy, tak mniej więcej za parę miesięcy, bo to już mniej więcej te podwyżki były już parę miesięcy wstecz, bo wiadomo, że NBP podnosił stopy, więc zobaczymy na początku roku przyszłego, który jest rokiem, wejdziemy właśnie w rok wyborczy, to jest bardzo ważna sprawa. I na przykład w Stanach powiem tak, że w Stanach Zjednoczonych się na przykład z tego punktu widzenia bardzo Fed jest na przykład bardzo ostrożny co do podwyższania stóp i być może, bo Fed w tej chwili ma taką sytuację, że oni są w drugim roku po wyborach prezydenckich, a rok 2023 z punktu widzenia Stanów to będzie rok przedwyborczy. U nich jest taka zasada, że tego oczywiście się nikt tak dosłownie nie przyzna, ale ja się tam tym zajmuję już od dawna tymi aspektami, to na przykład z tego wynika, że na przykład w roku przedwyborczym w Stanach, jak są wybory, się zbliżają prezydenckie, to Fed robi wszystko, żeby za bardzo nie zaostrzać tej polityki, bo się boi, że schłodzi za bardzo gospodarkę. Więc my też musimy uważać, żeby za bardzo nie schłodzić gospodarki, no bo wiadomo, że wtedy szansa na wygraną, obecnego obozu będzie bardzo trudna, tak, że to utrudni po prostu. Także z tego punktu widzenia trzeba, oczywiście inflację trzeba zwalczać, inflację, też jestem za tym, że trzeba tutaj bardzo ostrożnie postępować i tutaj myślę, że rząd to robi bardzo dużo, bo jednak przygotował cały pakiet wsparcia, no wiadomo, że obniżył VAT też, a tak samo przygotował wakacje kredytowe, to jest bardzo dobre są działania. Natomiast NBP też dużo zrobił, bo proszę zauważyć, że podwyżki bardzo mocno podwyższyły stopy procentowe NBP i one, te podwyżki już zaczną powoli działać i one działają. Właśnie moim zdaniem już od 2-3 miesięcy się to zaczyna, że ta jakby skala wzrostu inflacji, bo wiadomo, że to jest pewne musi być opóźnienie, ale uważam, że tak jak tutaj na początku programu powiedziałem, już skala wzrostu z inflacji wyraźnie opada i uważam, że trzeba teraz uważać, żeby nie za bardzo jakby zaostrzyć tej polityki, żeby nie schłodzić gospodarki za bardzo.
Panie profesorze, jeżeli będziemy teraz stopować te podwyżki, to być może trzeba by pójść jeszcze dalej. Może trzeba pomyśleć o już cyklu obniżek, ale pytanie, co będzie z inflacją, czy nie popełnimy błędu, jaki popełniła Turcja, która miała bardzo niestandardową politykę monetarną. Skończyło się, jak wszyscy widzimy, na podchodzącej już de facto pod 100% inflacji.
Znaczy tutaj można zobaczyć, bo Turcja to jest taki, wiadomo, że to jest przykład może taki zły w tym sensie, że rzeczywiście tam oni mogli, to powiem powiedzieć, że być może przesadzili z tym.
Erdoğan miał prostą zasadę, nie wiem jak to wykoncypował, ale wykoncypował sobie, że inflacja będzie podążać za stopami, czyli im niższe stopy procentowe, tym niższa inflacja. Skończyło się katastrofą. Tak, czy kończy się katastrofą w naszych oczach?
Można popatrzeć nawet na przykład tutaj strefy euro, załóżmy, do Europejskiego Banku Centralnego. Jak czytamy wypowiedzi tych bankierów centralnych, to oni się, zwłaszcza Lagarde, czyli pani prezes EBC, ona się bardzo, bardzo są wyczuleni właśnie te aspekty wzrostu gospodarczego. Oczywiście inflacja też jest dla nich ważna, ale można powiedzieć, od paru lat EBC właśnie prowadzi bardziej nawet łagodną politykę monetarną niż Fed, nawet bym powiedział. Bo zobaczcie Państwo, że ta inflacja w strefie euro, są kraje nadbałtyckie, to wszyscy wiemy, że tam ta inflacja jest wyższa nawet niż w Polsce, a stopy procentowe były przez wiele, wiele miesięcy utrzymywane na poziomie 0%. No teraz się zdecydował w wakacje EBC podnieść te stopy, ale bardzo łagodnie. On to podniósł niewiele. Ta stopa jest co? To jest 0,5%, to jest tyle co nic. To jest po prostu, natomiast u nas mamy, zobaczcie Państwo, podnieśliśmy do 6,5%, tak? Te ostatnie odczyty naszych stóp procentowych. To zobaczcie Państwo, jaka jest przepaść. A przecież inflacja w niektórych krajach jest wyższa niż w Polsce. Także oni są bardzo, popatrzmy na nich właśnie, że oni boją się, że jak za ostro podniosą stopy, to po prostu wpędzą gospodarkę strefy euro w recesję, tak jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył. I więc my musimy być bardzo ostrożni. No i tak jak mówię, warto jest, bo tutaj wiadomo, że jest też cykl wyborczy i to trzeba bardzo mądrze tu postąpić. Tak? Znaczy uważam, że że trzeba oczywiście walczyć z inflacją, ale teraz pamiętajmy, że no, recesja nam grozi. To jest poważniejsza sprawa. Nawet jeszcze powiem tak, że na przykład są takie co mnie na przykład zaniepokoiło, jak właśnie w komentarzu do tych danych PMI, do tych menedżerów, co pan redaktor powiedział, na przykład tam jest taki komentarz, nie wiem, czy państwo tutaj zwróciliście na to uwagę, tam jest takie zdanie, że właśnie oni, ci menedżerowie, mówią w ten sposób, że w obliczu rosnących obaw o recesję, które ciążyły na optymizmie biznesowym, firmy przygotowywały się na najgorsze, redukując zapasy i miejsca pracy w celu minimalizacji wydatków. I to jest właśnie szczególnie niepokojące to ostatnie, bo to o tej redukcji miejsc pracy to już się zaczyna niestety dziać i to jest bardzo groźne, bo wiadomo, że w tej chwili mamy stopę bezrobocia niską i mamy dużo niższą na przykład niż w strefie euro i mamy dużo wyższy wzrost gospodarczy i warto, żeby to utrzymać. Natomiast inflacja w tej chwili, no tak jak to wielokrotnie było mówione, nawet sam prezydent Biden powiedział, że dla niego na przykład to są czynniki globalne. W 70% o inflacji decydują czynniki globalne. Wiadomo, wojna, nawet...
Ale tak można było inflacja, mówić tak? Nawet w Polsce parę miesięcy temu. Teraz mamy odczyty, przecież NBP dzieli tą i inne analizy GUS-owskie także dzielą tą inflację na tą zewnętrzną właśnie i na tą bazową i ta bazowa rośnie. W tej chwili już jest ponad 10% tego, co wypływa jakby z naszej dynamiki gospodarczej, a nie z czynników zewnętrznych.
To znaczy ona i tak, inflacja bazowa, ona nie rośnie tak jak na przykład na zachodzie, właśnie jakbyśmy patrzyli na przykład na kraje właśnie strefy euro, Niemcy, Holandia, to tam jest jeszcze silniejszy jakby efekt cenowy z punktu widzenia inflacji bazowej, a mimo to EBC utrzymywał stopy na poziomie 0%. Natomiast tutaj musimy być bardzo wyważeni, bo i tak tej stopami i tak już nie zatrzymamy tej inflacji, bo po prostu bardziej możemy przyhamować wzrost gospodarczy w tej chwili. Kluczem, żeby obniżyć inflację, to są czynniki zewnętrzne. No niestety, to póki się będą te zewnętrzne, niestety, no to tak powiedzieć trzeba, że dopóki się będą te uwarunkowania zewnętrzne, globalne utrzymać, no wojna, wiadomo, na Ukrainie, atak właśnie Rosji na Ukrainę i te wszystkie sprawy związane z gazem ziemnym, no ceny właśnie gazu ziemnego, energetyka, tutaj to są czynniki. Ropa, no tak jak powiedziałem na początku, ja tutaj dostrzegam, jest szansa na to, że ceny ropy zaczną opadać. No miejmy nadzieję, że no tak ktoś tam czytałem właśnie, widziałem w jakimś programie, ktoś użył, że no warto by również na szczeblu Unii z tymi emisjami coś zrobić, tak? Znaczy jest ta dyskusja. Polska wiadomo, że bardzo mocno tutaj na to, zresztą pan premier Morawiecki słusznie bardzo mocno o to walczy, żeby to ten ETS, znaczy te zasady emisji w ogóle to zmienić całkowicie, no bo to gdybyśmy na przykład odeszli od tego, to tam ktoś właśnie powiedział wczoraj, gdzie słyszałem, że o 50%, proszę państwa, by się obniżyły ceny energii elektrycznej, znaczy w ogóle energetyka by poszła w dół, więc jak bardzo by się obniżyła inflacja wtedy. Więc tutaj musimy bardzo uważać, żebyśmy za bardzo nie osłabili gospodarkę, no mówię, zwłaszcza w rok wyborczym, kiedy wchodzimy.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Eryk Łon, ekonomista, był członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, a jak to wygląda z perspektywy działalności rządu? Bo niektórzy mówią, Rada Polityki Pieniężnej rzeczywiście bardzo forsownie zaczęła podnosić stopy procentowe, działała antyinflacyjnie, a w tym samym czasie, w ramach, jak to się mówi z angielska, tej policy mix, czyli różnych działań w ramach różnych urzędów czy agent szeroko pojętego państwa, to rząd działał w odwrotnym kierunku, dosypując pieniędzy do systemu. Czy nie jest tak, że gdyby rząd współdziałał w tym sensie z Radą Polityki Pieniężnej i ograniczał popyt pieniądza na rynku, to mielibyśmy szczyt inflacji za sobą i już można byłoby bardziej zdecydowanie myśleć o tym, żeby ratować wzrost gospodarczy?
To znaczy moim zdaniem właśnie słusznie postąpił rząd, bo tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie za bardzo, jak mówię, gdyby rząd zaczął bardzo stosować ostrą politykę budżetową, tak jak na przykład NBP, politykę monetarną, czy znaczy szybkie podwyżki stóp, no to wtedy właśnie byśmy odczuli bardziej głęboko, jakby dotknęłaby nas ta sytuacja, bo bardzo mocno byśmy schłodzili gospodarkę. Natomiast właśnie rząd tutaj słusznie, po pierwsze, też trudno się tak, można powiedzieć tak, że z punktu widzenia na przykład podatków, bo jednak podatki VAT to zostały obniżone, to z punktu widzenia cenowego, no to jednak to jest działanie antyinflacyjne, tak? Natomiast tutaj mogę się zgodzić odnośnie właśnie pomocy kredytobiorcom, właśnie wakacji kredytowych, no to tutaj byśmy powiedzieli, że jest to trochę takie bardziej złagodzenie, ale uważam, że to jest słuszne, dlatego że musimy po prostu również dbać o miejsca pracy, musimy po prostu dbać o sferę realną, czyli tych słabszych, polityka gospodarcza i polityka monetarna, uważam, polityka budżetowa powinna być wyważona. I one, uważam, że zdecydowaliśmy się na taki wariant, że daliśmy szansę, żeby NBP bardziej podwyższał stopę, czyli bardziej zaostrzał tą politykę monetarną, a jednocześnie rząd bardziej łagodził politykę budżetową. I to jest dobre, bo takie połączenie, właśnie miks jest wtedy dobry, kiedy po prostu jest próba jakby wyważenia tych działań, bo jak się za ostro, jak to się mówi, i rząd by zaczął bardzo ostro stosować politykę, no to właśnie byśmy bardzo mogli podnieść stopę bezrobocia, były bardzo efekty właśnie tych polityk, już byśmy widzieli bardzo głębokie jakby osłabienie gospodarki. A tak jak uważam, że nadal oczywiście ta koniunktura się osłabia, ale jeszcze to nie jest taki alarm, że powiemy, że to już jest recesja czy coś takiego, natomiast jest to czynnik bardzo, bardzo no, alarmujące dla nas, żebyśmy uważać, żebyśmy nie przegięli, żebyśmy za mocno nie obniżyli tempa wzrostu gospodarczego.
I żeby nie popaść w recesję, to jeszcze na koniec trochę tej strefy euro, bo tam faktycznie te stopy są niższe, chociaż mamy też ten sam dzień dokładnie publikowania danych, kiedy nasz GUS pokazał, że inflacja w sierpniu znowu wzrosła, to tak samo w strefie euro inflacja również poszła do góry, przebiła poziom 9%, to najwyższy w historii pomiarów strefy euro, najwyższa inflacja, chociaż też to historia nie jest jakaś najdłuższa, trzeba przyznać, bo to jest 20 parę lat, to najdłużej już licząc jak tylko się da. Na ile jest, no niecałe 20, na ile jest tak, że w strefie euro bez wyraźnego działania Europejskiego Banku Centralnego będzie się w tej inflacji zagłębiać jeszcze bardziej?
To znaczy myślę, że jednak niezależnie co zrobi EBC, czy to znaczy moje osobiście jest takie zdanie, niezależnie tak samo jak NBP by podniósł stopy, jak wysoko, to i tak nie zahamuje inflacji w takim sensie, jeżeli czynniki zewnętrzne będą nadal niestety działały globalne. Właśnie to, co mówi prezydent Biden o Putin inflacji i o tym wszystkim, co się dzieje no, w związku z właśnie z cenami energii i tak dalej, nośników energii, to tego nie zahamuje. A co możemy zrobić? Właśnie poprzez, na pewno byśmy zhamowali, bardzo przyhamowali wzrost gospodarczy i moglibyśmy wywołać duże bezrobocie. I właśnie to, co ich na przykład też obawiają się, tak samo Amerykanie i właśnie tutaj strefa euro, że oni, nawet jak Powell, teraz ostatnio było przemówienie Jackson Hole, tak? Znaczy tutaj było takie spotkanie bankierów całego świata, no i właśnie też miał swoją wypowiedź prezes Powell i on co prawda powiedział, podtrzymał, że będą walczyć z inflacją, ale oni się, to powiedział takie dwa zdania ciekawe, że z jednej strony błędem byłoby szybkie zakończenie podwyżek, a z drugiej strony mogłoby być błędem, gdyby się za szybko, znaczy gdyby po prostu za ostro podnieść stopy, bo wtedy by można doprowadzić do recesji, a tam w Stanach, pamiętajmy, że zupełnie mają sytuację gorszą niż, znaczy w takim sensie, że oni już mają odczyty recesyjne. Już mieli dane w ostatnich miesiącach i to jest, krzyczą właśnie ci ekonomiści, niektórzy właśnie przekazują bardzo takie no, drastyczne prognozy dla gospodarki amerykańskiej. Poza tym jest taka, nie wiem, czy tutaj Państwo wiecie, że jest kwestia takiej odwróconej krzywej dochodowości obligacji. To polega na tym, że się, jak na przykład rentowności obligacji amerykańskich, na przykład tych rządowych, tych na przykład dwuletnich są wyższe niż tych dziesięcioletnich. To jest takie jakby, taka jakby anomalia powstaje na rynkach finansowych, co jest bardzo groźne, bo to zazwyczaj zapowiada tendencje recesyjne w gospodarce. I u nich niestety znowu oni to od paru miesięcy weszli w tą krzywą, odwróconą krzywą dochodowości. To też ci bankierzy centralni się boją, że jak za ostro podniosą stopy, no to schłodzą gospodarkę. Natomiast tutaj jeszcze jeden czynnik bym powiedział ważny, bo może tutaj, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że no, na przykład Polska, niestety polska giełda ma się bardzo słabo w ostatnich miesiącach. Niestety zostało przebite minimum tutaj roczne i to jest też bardzo negatywne, bo to tak samo nie tylko zresztą w Polsce, bo zobaczcie Państwo, że ceny akcji mocno spadają w ostatnich tygodniach na całym świecie i to właśnie jest też sygnał taki byśmy powiedzieli antyinflacyjne, bo czy antyrecesyjne, znaczy czy taki byśmy powiedzieli prorecesyjne, bo jeżeli na przykład doszłoby do jakiegoś większego krachu na giełdzie, na giełdach rynków akcji na świecie, no to po prostu to schłodzi zupełnie też nastroje w gospodarce i spadną no po prostu wyniki finansowe, znaczy firm po prostu będzie więcej bankructw z tego powodu i tak dalej. Więc tutaj dostęp do właśnie kapitału przez rynek kapitałowy się no po prostu utrudni i to też jest bardzo groźne i z tego punktu widzenia, a znowuż ostra polityka monetarna, to jest takie dolewanie oliwy do ognia. To znaczy w sensie jeszcze bardziej dokładanie czynnika, który idzie właśnie na krach na rynkach finansowych, na rynkach akcji. Więc to trzeba bardzo, bardzo być ostrożnym.
Sytuacja jest rzeczywiście mało klarowna, ale też znaczy, trzeba być ostrożnym i rzeczywiście nie zazdroszczę w tej chwili członkom Rady Polityki Pieniężnej decyzji, bo wydaje się, że jest słuszny krok, ale ta inflacja rzeczywiście burzy ten spokój pewności decyzji. Profesor Eryk Łon był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.